Janusz Rzeszkowski, dzień dobry. Zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. W naszych studiach witamy studio w Zielonej Górze. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
Rafał Szymczak, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Pan Stanisław Iwan.
Dzień dobry.
Porozumienie Jarosława Gowina. Także Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
A w studio w Gorzowie pani Ewa Zdrowowicz, reprezentująca Nowoczesną. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Szanowni państwo, rozpocznijmy od takiego szybkiego sprawdzenia, co w państwa środowiskach politycznych słychać. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. W Katowicach kongres Myśląc Polska, kongres programowy. Niezwykle duży, niezwykle rozbudowany i poświęcony państwa planom, jak rozumiem, związanym z kolejną kadencją, bo trzeba czymś zachęcić Polaków, by postawili krzyżyk przy tej, a nie innej partii, bo trzeba pokazać, że ma się program.
Oczywiście. Z jednej strony oczywiście jest to podsumowanie w pewien sposób realizacji założeń programowych z 2015 roku, ale przede wszystkim jest to konwencja poświęcona nowemu programowi. Zresztą temat konwencji mówi Myśląc Polska 2019. Jest to dyskusja wielu ekspertów z różnych dziedzin, także samorządowców, także oczywiście polityków. To jest konwencja poświęcona właśnie założeniom programowym na najbliższe z kolei 4 lata. Co należy jeszcze ewentualnie poprawić, co należy wzmocnić, co należy doprecyzować. W moim przekonaniu będzie to bardzo owocna konwencja. Zresztą dokładnie 4 lata temu, czyli w 2015 roku, podobną formułę przyjęliśmy i jak widać ona się sprawdza. Sprawdziła wtedy, sprawdza teraz, więc jestem przekonany, że będą to dobre założenia do wypracowania właśnie tego już ostatecznego, konkretnego programu.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że po spotkaniach z Polakami, po rozmowach, teraz czas na rozmowę w własnym gronie, w gronie ekspertów. Z kolei Grzegorz Schetyna powiedział, że Platforma Obywatelska swój program ułoży w terenie podczas rozmów z Polakami, z mieszkańcami miast i miasteczek i wsi. Tutaj patrzę na Marcina Pabierowskiego z Platformy Obywatelskiej. No, jak to przygotowywanie programu przez Platformę wygląda?
To znaczy, tak naprawdę ruszyła duża akcja spotkań z mieszkańcami na ścianie wschodniej. Powstał nowy sztab programowy, który dyskutuje z mieszkańcami. Jest tam m.in. nasz europoseł Bartosz Ałkowicz.
Który zaczepia mieszkańców. Jest taki
Białystok,
film.
Suwałki, Augustów. Te rozmowy pokazują to, że jest wiele problemów do przedyskutowania. Należy ten program opracować właśnie o dyskusję z mieszkańcami. Tu rozmawiamy o samorządach, o ekologii, o komunikacji, o transporcie, o środkach europejskich, o pozycji Polski w Unii Europejskiej. I ta nowa forma, ja bardzo doceniam, bo miałem okazję współpracować akurat z Bartkiem Ałkowiczem i naprawdę ten sposób dialogu i rozmowy ma ogromne wartości. To pokazały nawet wyniki Bartka Ałkowicza w naszym regionie. I myślę, że ta propozycja i doprecyzowanie tego rozwiązań ostatecznych przed wrześniem, przed wyborami, aby ten program był naprawdę społeczny, aby był dobry w odbiorze, aby był naprawdę prawdziwy, dostosowany do potrzeb mieszkańców. Ten jednak bezpośredni kontakt i rozmowa ma ogromne zalety. I ruszyła ta akcja i niedługo są konwencje, niedługo są podsumowania, ale Platforma Obywatelska cały czas jest w terenie, cały czas pracuje, cały czas rozmawia z mieszkańcami, żeby dotrzeć bezpośrednio do każdego mieszkańca.
A co słychać w Polskim Stronnictwie Ludowym? Czesław Fiedorowicz, myślę, że wszyscy dziś patrzą na to, co wydarzy się w Warszawie, spotkanie władz krajowych, no i bardzo ważna decyzja do podjęcia.
To zwraca pan uwagę na to, że opinia publiczna koncentruje się głównie na PSL-u, chociaż tutaj moi przedmówcy zaprzeczyli tej tezie, ale rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj w Warszawie ma ważne do podjęcia rozstrzygnięcie. W tym momencie trzeba już ostatecznie rozstrzygnąć, czy Polskie Stronnictwo Ludowe startuje w wyborach samodzielnie, czy też przyłącza się do jednego z istniejących bloków koalicji na scenie politycznej. Wydaje mi się, że każdy z argumentów ma swoje uzasadnienie.
Jaka to będzie decyzja w pana ocenie?
W moim przekonaniu to będzie jednak próba samodzielnego startu w wyborach. Jednak ta debata ostatnia europejska i głosy od wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy nie do końca akceptują udział tej partii w takich szerokich blokach, bardzo szeroko otwartych politycznie. No jednak Polskie Stronnictwo Ludowe jest ugrupowaniem opartym na takich konserwatywnych korzeniach i nadmiar tej lewicowości, otwartości na ten liberalizm jest jednak źle przyjmowany u wyborców. A jednak głosem wyborców wszyscy musimy się kierować. Wydaje mi się, że to jest prawdopodobne, chociaż trudno jeszcze powiedzieć, jak będzie ostatecznie wyglądała koalicja, której osią jest Platforma Obywatelska. Czy to będzie bardziej otwarta na środowiska lewicowe i liberalne, a więc SLD i z Wiosną, czy też bardziej zmierzająca ku centrum, ku tym wartościom konserwatywnym, które są akceptowane przez PSL.
Przez dziurkę.
Wydaje mi się, że to jest ważne, natomiast oczywistą rzeczą jest, mówię to o sobie, zawsze jestem blisko ludzi i mam dużo pokory do tego, że jeszcze daleko wszystkim nam, politykom, by ludzie byli z nas zadowoleni, by 70% Polaków poszło, czy 80% Polaków poszło do wyborów.
Życzymy sobie tego, ale tak już poza anteną z Rafałem Szymczakiem z Kukiz 15 rozmawiałem, mówię, czy to przypadkiem nie jest tak, że przez dziurkę od klucza podgląda to, co dzieje się właśnie na tym spotkaniu PSL-u Kukiz 15. Jakie decyzje są oczekiwane? No i co w tej chwili w ruchu się dzieje?
No, póki co nic o tym mi nie wiadomo, o tej takim porozumieniu. Wczoraj odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego, zapadły decyzje odnośnie póki co startu samodzielnego. Mhm. Także oczywiście my jesteśmy ugrupowaniem idei, a nie partią kariery, więc mamy ugruntowany nasz program od dawna i jego się trzymamy. I teraz stawiamy określone, jasne warunki. Jeśli ktoś będzie chciał je spełnić, to do 15 lipca jest możliwość zawarcia jakiejś wyborczej koalicji, ale na dziś mogę powiedzieć tylko tyle, że startujemy samodzielnie.
Koalicja Obywatelska to połączone siły Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Przenieśmy się do studia w Gorzowie. Tam jest pani Ewa Zdrowowicz z Nowoczesnej. Już trochę czasu minęło od tych deklaracji, połączenia klubów oczywiście, no, ale pojawia się pytanie, jak ta decyzja została przyjęta przez partyjne doły, jak to się może niezbyt elegancko mówi, ale także w kontekście przygotowań do układania list w wyborach do parlamentu, do Sejmu, oczywiście przede wszystkim kandydaci do Senatu, jak to tam w Gorzowie w tej chwili wygląda, pani Ewa?
Proszę państwa, Nowoczesna jest dawno zdeklarowana i Nowoczesna patrzy szerzej na interes Polski i uważa go jako najważniejszy. Jesteśmy zdania, że programy i światopoglądy można pogodzić i dlatego sprawdzona koalicja jest koalicją dobrą i oby była jak najszersza. Wiemy też, że część Polaków oczekuje liberalizmu, a dziś Polska nie jest państwem liberalnym w znaczeniu ani ekonomicznym, ani społecznym, ani obyczajowym. Jesteśmy w koalicji z PO, gdyż ta koalicja tworzy warunki dla wyborcy także liberalnego. Forum programowe Koalicji Obywatelskiej odbywa się za tydzień, ale już mocno pracujemy wspólnie. Jest bardzo dobry nowy sztab wyborczy, w którym są również przedstawiciele Nowoczesnej. Wspomnę tu znakomitego sekretarza generalnego Adama Szłapkę. Także mamy też znakomitych ludzi w Nowoczesnej. Emocje budzą oczywiście jedynki na listach, te pierwsze układanki. No, nic dziwnego, gdyż tylko znakomici ludzie raczej otrzymują te jedynki, tak jak Katarzyna Lubnauer w Łodzi, czy Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej w Gdyni, czy też Borys Budka z PO w Katowicach. Proszę Państwa, ale nie same takie ale takie same szanse matematyczne ma kandydat z dziesiątki, z ósemki, czy też z magicznej jedynki.
Przynajmniej w teorii, ale
w tym systemie wyborczym często, Donta, tak. Jaki stosuje
Pani
się.
Ewo, muszę jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo chyba nie było okazji, żeby to skomentować. Jak czuje się pani z tym, że ojciec założyciel Nowoczesnej jednak określił się jasno i powiedział, że z polityki odchodzi. Ryszard Petru.
Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą, przychodzą nowi. Taka jest rzeczywistość. Nie jest tym nic nadzwyczajnego. Oczywiście szkoda. Ryszard Petru, bo to potencjał ogromny, założyć partię, jaką była Nowoczesna przy jego zakładaniu i w pierwszych wyborach parlamentarnych, to był duży wysiłek. Znaleźć tak znakomitych ludzi, to też był duży wysiłek. No ale prawda jest taka, że Ryszard nie sprostał naszym oczekiwaniom jako lider. Stąd wybór kolejny padł na Katarzynę Lubnauer. No szkoda, ja osobiście jestem członkiem Rady Krajowej. Bardzo byłam przy tych głosowaniach. Bardzo żałuję, że Ryszard odszedł od nas. Skądinąd bardzo cenię Ryszarda, gdyż uważam, że jego praca, ogromna praca była nam wszystkim bardzo potrzebna i za to jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Bardzo dziękuję. Myślę, że ubolewają nad tym faktem także twórcy memów internetowych. Teraz pan Stanisław Iwan, więc koalicja z Prawem i Sprawiedliwością, Porozumienie, także obecne na dzisiejszym kongresie w Katowicach.
Tak, oczywiście, bo jest to kongres Prawa i Sprawiedliwości, ale i Zjednoczonej Prawicy jako całości. Nasz lider Jarosław Gowin dzisiaj będzie miał też wystąpienie. I chcę powiedzieć, że my przygotowujemy i my zajmujemy się sprawami, bym powiedział, trochę z obszaru i gospodarki, ale i również przygotowujemy w tej chwili taki program Miasto Plus, gdzie rozpoczniemy tego rodzaju prezentację w najbliższym czasie, w piątek w Chełmie. Będzie tam nasza, to nie nazwijmy to konwencją, ale będzie to takie wielkie nasze wielkie spotkanie. Zagadnienia różne, zaczynając od tej przysłowiowej i tym, co się kryje pod deglomeryzacją, a poprzez czyste powietrze, czyli ekologia. Ten program będzie w piątek zarysowany. Oczywiście my się identyfikujemy z programem Zjednoczonej Prawicy, a więc programem Prawa i Sprawiedliwości. I jak powiadam, mamy poczucie, że jesteśmy może niewielkim, ale bardzo istotnym elementem tej dobrej zmiany i tej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
Szanowni Państwo, teraz temat, który w tym tygodniu bardzo mocno ogniskował opinię publiczną, więc unijny szczyt, podczas którego została podjęta decyzja dotycząca wyboru z jednej strony przewodniczącego Komisji Europejskiej, z drugiej strony konstytuowały się władze Parlamentu Europejskiego. No i tutaj jest oczywiście bardzo mocno też to komentowane. Właśnie, to jest pytanie, które muszę zadać najpierw w pierwszej kolejności Piotrowi Barczakowi, bo przecież obecność premiera Mateusza Morawieckiego i aktywność szefa polskiego rządu w kontekście tego, kto został ostatecznie, czy ma zostać, bo przecież przed nami jeszcze głosowanie w Parlamencie Europejskim, przewodniczącym już wiemy, przewodniczącą Komisji Europejskiej. PiS w tej chwili mówi o tym, że to jest sukces, że to rządowi Prawa i Sprawiedliwości udało się zbudować koalicję, która zablokuje kandydaturę Fransa Timmermansa, który przecież był od wielu miesięcy podawany jako pewniak na to stanowisko.
Co więcej, pan Franz Timmermans absolutnie nie lubi Polski, to było widoczne, ma jakąś polskofobię.
Przepraszam, on wielokrotnie mówi, że bardzo Polskę kocha.
Tak jest, jednocześnie narzeka na tych, którzy wybrali polski rząd, czyli na Polaków tak naprawdę, bo przecież polski rząd został wybrany przez Polaków i to w zdecydowanej większości. To potwierdziły także wybory do Europarlamentu, a ten pan nie potrafi się z tym pogodzić i niestety na takich właśnie emocjach bardzo mocno opiera swoje podejście. Z tego tytułu wielokrotnie byliśmy też bardzo źle oceniani przez partnerów europejskich i w moim przekonaniu bardzo dobrze się stało, iż ten pan nie będzie szefował. Natomiast ja myślę, że to rzeczywiście też jest inny aspekt. Proszę zobaczyć, że premier Morawiecki nie tylko jest absolutnym wyjątkowym dyplomatą, wyjątkowym politykiem na skalę kraju, ale także i Europy. Zdecydowanie jest absolutnie w tej chwili liderem tej części środkowo-europejskiej, nie tylko w moim przekonaniu Grupy Wyszehradzkiej, ale dużo szerzej. Wielokrotnie występował w sposób wyjątkowo, z jednej strony stanowczy, z drugiej strony bardzo dyplomatyczny, tam gdzie trzeba delikatny. Także to jest absolutnie wybitna postać w moim przekonaniu w tej chwili polityki i to chyba nie tylko nawet europejskiej, ale właśnie takich przedstawicieli potrzebujemy, tak? Szczególnie właśnie na tej arenie międzynarodowej. I no nie chcę mówić, gdyby takim dyplomatą miał być na przykład, nie wiem, pan Bronisław Komorowski czy pan Ryszard Petru, o którym mówiliśmy wcześniej, jako dyplomatach polskiej polityki zagranicznej. W moim przekonaniu właśnie to jest tylko dowód na to, że w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie szerzej rząd Zjednoczonej Prawicy, prowadzi bardzo dobrą politykę.
Dobrze, ale wejdę słowo. Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwość nie ma.
Panie redaktorze, akurat to są też pewne rozwiązania i pewne te wyjścia do przodu. Czasem trzeba zrobić krok wstecz, żeby móc coś więcej uzyskać. To jest normalna logika.
No tu mówi się o złamaniu pewnych zasad, które do tej pory w Parlamencie Europejskim obowiązywały.
Oczywiście, panie redaktorze, natomiast jedna rzecz najważniejsza. My jako Prawo i Sprawiedliwość staramy się być partią poważną. A jako rząd polski przede wszystkim dbać o potrzeby wszystkich Polaków. I to też jest kwestia pewnych negocjacji w przyszłości, w moim przekonaniu, lepszych rozwiązań dla samej Polski.
Czesław Fiodorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak z perspektywy i optyki ludowców te rozdanie szczytu się prezentuje?
Myślę, że tutaj mamy bardzo ważny test przed tymi wyborami, a po wyborach do Parlamentu Europejskiego, jaką stronę idzie Prawo i Sprawiedliwość, jak ono na tej scenie europejskiej chce zaistnieć i kogo wspierać i co wspierać i na ile jest wiarygodne. I ja otrzymuję z racji swoich relacji i współpracy z Niemcami, szczególnie z Brandenburgiem, która jest takim, powiedzmy, pasjonem SPD. Pytanie, dlaczego rząd polski i premier Morawiecki, który krytykuje w każdym calu Niemców i zarzuca wpływy niemieckie w Unii Europejskiej, tak mocno staje za niemieckim kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, kiedy Niemcy dawno tej roli tak silnie nie pełniły.
Ale ja chyba wiem, jeśli mogę się wtrącić, dlaczego optowano, bo jeśli Ursula von der Leyen będzie tak rządzić Komisją Europejską jak Bundeswehrą, no to nie widzę tutaj przyszłości dla Unii.
Czyli tak,
taki trend, jak rozumiem, Czesław Fiodorowicz.
Pan ma taką tezę, że im gorzej, tym lepiej.
Ale myślę, że lepiej pytać Polaków niż Niemców.
Jeżeli tak.
No dobrze, ale
jestem Polakiem i mogę powiedzieć tak, że nie mam żadnych fobii wobec pana Timmermansa, który chodzi w Parlamencie Europejskim za człowieka, który zna niesłychanie dobrze Europę i zawsze, kiedy jechał do każdego kraju, to zaskakiwał znajomością literatury danego państwa i wszyscy wiedzą o tym, że to jest niesłychanie wyrobiony polityk i on tak samo nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, jak ja nie lubię Prawa i Sprawiedliwości, a jestem Polakiem.
Za to
mam nadzieję,
lokalne trunki.
Mam nadzieję,
Czesław Fiodorowicz, bo to jest interesujące.
No na tyle, że ten
woli kolegów z Niemiec, bo ich pyta o
zdarzenie. No dobrze, tak. Ten rząd realizuje w wielu momentach szkodliwą dla Polski politykę dotyczącą łamania konstytucji i stawiania na te rozwiązania, które rzeczywiście osłabiają Polskę i przyszłość Polski. Natomiast wracając do tego, to oczywiście mamy jeden rozdział zamknięty. Rząd Prawa i Sprawiedliwości idzie pod rękę z Niemcami. Ja się z tego mogę cieszyć, właśnie tak jak tu pan Barczak mówi, że dużo mam kontaktów z Niemcami. No to mam nadzieję, że już nie będzie ani tej polityki przeciwko Niemcom, ani nie będzie zarzutów wobec... Natomiast na koniec powiem tak. Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości wystawiał kandydaturę Saryusza Wolskiego przeciwko Polakowi, Donaldowi Tuskowi na przewodniczącego Rady Europejskiej, to pytam się, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wystawił Saryusza Wolskiego przeciwko niemieckiej kandydatce na przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Stanisław Iwan, porozumienie.
I niech to Stanisław Iwan odpowie. Dlaczego woli Niemca rząd Prawa i Sprawiedliwości niż Polaka?
No, oczywiście nie musi pan odpowiadać na pytanie.
Bardzo ładne Filipinki na koniec, ale to są tylko Filipinki w wykonaniu pana posła Fiodorowicza. Natomiast tak, wracając do początków. Trzeba powiedzieć, że ten Franz Timmermans, który ma tak dobry ogląd tutaj przed chwilą, jak to słyszeliśmy niby, połamał wszelkie zasady. Ja jeszcze pamiętam swego czasu, jak przyjeżdżał do Polski na przykład Lewandowski, który był istotnym komisarzem, nasz przedstawiciel i nigdy nie spotykał się z klubem na przykład Platformy Obywatelskiej, które się wywodził, ponieważ reprezentował politykę Unii Europejskiej, a nie polskość swoją i w ten sposób zawsze mówił, że w kraju, który najlepiej znam, takiego określenia używał, żeby broń Boże nie użyć określenia Polski, bo tego twierdził, nam wymagają standardy unijne, a żeby nie wtrącać się, a żeby nie identyfikować się, żeby, krótko mówiąc, wysoki urzędnik europejski nie był identyfikowany i sam się nie identyfikował z określonym krajem, bo on reprezentuje, powiedzmy, sprawy europejskie. I teraz co widzimy? Timmermans sobie pozwala, przyjeżdża tutaj do Polski przed wyborami do unijnymi, popiera wprost wybrane i to skrajne partie lewicowe. No,
zdaje się, że poparł Wiosnę, ale także Cimoszewicza.
Wiosnę i SLD i Cimoszewicza. W związku z powyższym to nie jest gładki, cywilizowany i europejski przedstawiciel, tylko to jest człowiek, który polską kartą grał i tymi ekstremizmami grał na to, żeby sobie zapewnić miejsce, żeby właśnie zostać tym przewodniczącym Komisji Europejskiej. No na szczęście, ja myślę, że nawet jak będzie wice, to więcej szkody nie narobi niż do tej pory robił, a gdyby był przewodniczącym, to mógłby zrobić dużo więcej szkody. To jest po prostu niemoralny facet moim zdaniem.
Jak oceniam w takim razie wybór przewodniczącej? Nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, Platforma Obywatelska, Marcin Pabierowski.
To znaczy, obserwowałem całe te negocjacje PiS-u i te szachy, które robili. Powiem szczerze, że dyplomaci mogą zradzać wszystko, ale oprócz uczuć. A tu się typowo PiS kierował uczuciami i niechęcią przy negocjacjach tak ważnych struktur unijnych. Skoncentrował się personalnie na osobie Timmermansa, bo go nie lubi. Tak, bo po prostu go nie lubi, a efekty negocjacji są takie, że kraje Europy Środkowej nie mają nikogo w ważnych funkcjach. Grupa Wyszehradzka nie spełniła swoich oczekiwań. Komisja Europejska to szefem jest Niemiec, Bank Centralny Francja, dyplomacja Hiszpan, Rada Europejska Belg, tak? To, jak dobrze pamiętam. To więc mamy efekty negocjacji Polski i PiS-u po prostu jakieś dramatyczne. Odwrócili uwagę tym tygodniom, ale skoncentrowali się na niechęci, na zbiciu ze stanowiska przewodniczącego komisji, został wiceprzewodniczącym tej komisji. A cała układanka potoczyła się inaczej. Widać, że kraje, że ta oś Unii Europejskiej, która oscyluje wokół euro, tak, zaciśniła tą współpracę. Polska została na marginesie z grupą wyszehradzką. No ja mówię teraz o efektach. I tak to właśnie wygląda. I Polacy to usłyszą.
Przecież w takiej frakcji Prawo i Sprawiedliwość jest w takiej, a nie innej frakcji, która jest w opozycji.
Tylko my oddzielmy,
w Parlamencie Europejskim.
Oddzielmy politykę, frakcję.
Także jeśli opozycja jest w stanie zablokować kandydata koalicji, no to o czymś to świadczy.
Wie pan, o czym to świadczy? Polacy blokowali kandydata Polaka, tak, na szefa Rady Europejskiej. To jest absurdem dzisiaj. To więc cała Unia Europejska...
W związku nie widzę,
po prostu, no tak, nie, to był pierwszy krok do tego, do absurdalnej polityki i dyplomacji, tak. To, patrząc to po prostu z pozycji mieszkańca radnego, bo nie jestem politykiem. Później się wchodzę w dyplomację, tak, chcę to rozegrać, mieć wpływ na ważne komisje, tak, mieć wpływ na środki europejskie, na dobry lobbying w Unii Europejskiej. Koncentruję się na Tim Evansie, uderza w niego, blokuje, wszystkie karty rzucam na stół i polityka bez armat, to jest jak muzyka bez instrumentów. Nie było żadnego planu B. No i co zostało? Wystrychnęli nas po prostu na dudka. Tak się dyplomacji nie prowadzi, no z całym szacunkiem. Trzeba trochę książek poczytać, trzeba trochę mieć doświadczeń, trochę zimnej głowy do tego wszystkiego.
Ja nie mogę tego słuchać. Naprawdę. Przepraszam, muszę przerwać.
No naprawdę, no tak jest.
Szanowny kolego, jeżeli ty chcesz
mówisz,
pouczać...
że nie jesteś politykiem, a jednocześnie
chcesz
musisz
wyciągać wnioski premiera Morawieckiego, jeżeli chodzi o czytanie książek, wyciąganie wniosków i tak dalej, to z całym szacunkiem miej swoje miejsce w szeregu.
Dobrze. Wie pan co, panie Iwanie? Niech...
Bo my byliśmy...
Panie Stanisławie, przepraszam. Niech pan premier Morawiecki wróci na ziemię, założy firmę, działalność gospodarczą, nie zapłaci podatek.
Zdaje się, że pracował w biznesie.
Tak? Zaraz. Zejdźcie panowie na ziemię, ale, bo PiS nie myśli o małych i średnich przedsiębiorczych. Dobrze. Połowa z nich nie miała innych firm, nie płaciła podatek.
Szanowni państwo, przenieśmy się do studia w Gorzowie, bo tam jest Ewa Zdrowowicz, która reprezentuje Nowoczesną.
Zejdźcie na ziemię.
Tak, jestem.
Jeśli można, to chciałbym zapytać panią, bo to może w jakiś sposób nawiązywać do tego, o czym mówił Marcin Babierowski. Jakie korzyści miała Polska z tego i ma, jak rozumiem, jeszcze w tej chwili. Bardzo przepraszam, bo teraz pytanie do pani Ewy Zdrowowicz. Jakie korzyści ma Polska? Czy miała korzyści z tego, że Donald Tusk pełnił funkcję prezydenta Europy? Jak to się określa?
A tak, przysłuchuję się tej już kłótni panów i powiem tak, zaraz do korzyści dojdę. Szczyt Unii Europejskiej to jest po prostu porażka rządu Morawieckiego. Straciliśmy, kochani, wszystko, co wypracowali już wcześniej Jerzy Buzek jako szef Europarlamentu od 2009 roku. Proszę mi nie przeszkadzać, a potem Donald Tusk od 2014 który był jest szefem Rady. Dzisiaj polityka prowadzona przez rządy PiS doprowadziła Polskę na obrzeża i na peryferia Unii. Dzisiaj nie ma Polaków na czele Unii. Taki jest bilans. Taki jest rachunek strat. Zysków nie ma, ale najbardziej odczują to zwykli Polacy. My tu w kraju to odczujemy i wyjeżdżając za granicę.
To znaczy, w jaki sposób odczujemy to, jeżeli może pani to doprecyzować?
Co się dla Kowalskiego zmieni? Ja jako zwykła obywatelka, jadąc już i mając kontakty z krajami europejskimi, z ludźmi i z przyjaciółmi z różnych krajów, i Francji, i Niemiec, czuję się źle, bo do tej pory patrzono na nas z jakimś takim szacunkiem, myśmy rozmawiali, że to jest dobrze, a teraz mówią, co wy tam w tej Polsce wyprawiacie? Wy kłócicie się, tak. Kłócicie się w kraju, kłócicie się teraz z Unią Europejską.
We Francji, w Paryżu się nie kłócą. Chwileczkę, mówię kłócą.
Co do mnie. Bo dobrze, pani, czy
jeżeli można...
Ale teraz tak, jeszcze w kraju. W kraju również odczujemy, ponieważ niechęć i brak wpływu, niechęć polityków europejskich i brak naszego realnego wpływu w różnych gremiach będzie skutkował również stosunkiem do naszych potrzeb, załatwianiem naszych wniosków.
Panie Ewo, jeśli można tak sobie brać pod krótko uwagę. Na temat korzyści, które ma Polska z tego, że Donald Tusk pełni funkcję, jaką pełni. Jakie to są korzyści?
Życzyłabym sobie, żeby każdy kraj mógł mieć szefa Rady Europejskiej. No. Samo to. Dwa. No tak, no proszę się nie śmiać. Bo
no dobrze, ani mnie nie, o to, ani mnie nie korzyści, stać, tak?
Ani tych, co się śmieją, żeby zostać szefem Rady Europejskiej. Ustabilizowała się nasza polityka za czasów Donalda Tuska. Poszliśmy bardzo, był jakby troszeczkę, może źle powiedziane, ale w pewnym stopniu lobbystą. Jeżeli stał za nami szef Rady Europejskiej, inaczej rozmawiano też z naszymi politykami z czasów oczywiście nie PiSu, bo oni nie rozmawiali, ale wcześniejszych, z naszymi politykami i inaczej polityka zagraniczna wyglądała.
Dobrze. Teraz Rafał Szymczak, Kukiz 15 i pana optyka i ocena szczytu i tak. Też tego rachunku zysków i strat.
Ja tutaj nawiążę do wypowiedzi pana senatora Iwana. Ja w 2002 roku miałem okazję przyglądać się tym obradom nieszczęsnego konwentu, który miał wypracować konstytucję dla Unii Europejskiej. Wiem, jak to się skończyło. Ale podczas tego mojego pobytu tam kilkunastodniowego w Brukseli, w Strasburgu, tam także i spotkania z panem Danutą Hübner wtedy. I ona, jak również wszyscy politycy europejscy, urzędnicy, którzy wtedy z nami się z grupą z Polski spotykali, to było przed naszą akcesją, na wszystkie sposoby odmieniali to, że komisarze reprezentują Unię, nie reprezentują kraju. Że tu się liczą interesy europejskie, a nie interesy poszczególnego kraju. Ja jestem zdegustowany tymi targami o stanowisko, o to, że tu Polak, tu nie Polak i tak dalej. Ja wolałbym, żeby Unią rządzili ludzie mądrzy, ludzie, którzy po prostu wiedzą, do czego został powołany 40 lat temu Parlament Europejski, a został powołany do reprezentacji obywateli Unii Europejskiej, a nie dla politycznych targów, kto komu tutaj zrobi na złość, kto kogo wyautuje, kto komu
ale
podstawi
nogę. Ale taka też jest polityka. No, po wyborach oczywiście, że tak. W sposób naturalny tworzą się koalicje, opozycja.
No, zgadza się, tylko że
dyskutujemy.
Tak, no ale zmieńmy akcenty, tak, no bo Unia przy okazji wprowadza, czy za pomocą parlamentu, który to wszystko legitymizuje, różne rozwiązania, które komplikują życie Europejczykom. No, wiemy chociażby nieszczęsne RODO, które właściwie nie wiadomo po co i na co zostało wprowadzone, czy szereg innych pomysłów, które ma i komisja, i które parlament będzie wprowadzał. Tak?
Czyli jak rozumiem, oczekujemy na sprawne działanie Parlamentu Europejskiego regulacje, które będą z korzyścią dla obywateli Unii, w tym oczywiście obywateli Polski.
Można tylko dodać dla takiego uporządkowania, by
Czesław Fiedorowicz jeszcze dwa zdania.
Rozumiał, jaki jest wpływ Donalda Tuska i przewodniczącego Rady Europejskiej. Rada Europejska jest najważniejszym organem w Unii Europejskiej. To ona podejmuje kluczowe rozporządzenia. Rozporządzenia Rady Europejskiej dotyczą ponad 50% praw każdego obywatela Unii Europejskiej. I na czele tego organu, czyli szefów wszystkich państw w Unii Europejskiej jest Polak. Sytuacja bardzo ważna, jest jego kluczowy wpływ na prawodawstwo. Czyli jeśli mówimy, że prawo europejskie jest w jakiejś mierze korzystne dla nas, to dlatego, że Donald Tusk stoi na czele Rady Europejskiej.
Ale też słyszeliśmy, co powiedział o Donaldzie Tusku przewodniczący Juncker, który powiedział, że na szczęście Donald Tusk nie będzie już kandydatem. To też w jakiś sposób wystawia być może mu ocenę.
Laurkę oczywiście. Znaczy, jeżeli Piotr można Marczak. Takie krótkie podsumowanie, jak pan Czesław Fiedorowicz. Oczywiście dokładnie w drugą stronę to wygląda. Pan Donald Tusk, żeby zostać szefem Komisji Europejskiej, sprzedał właściwie wszystko, zapominając także i bardzo mocno o Polsce.
Nie został szefem Komisji Europejskiej.
I tak to wygląda.
Rady Europejskiej. Dobrze, szanowni państwo, teraz porozmawiamy o sprawie, która też odbyła się głośnym echem, jest komentowana, dotyczy zwolnienia pracownika w szwedzkiej sieci IKEA, która, jak wiemy, w Polsce funkcjonuje. Nawet możemy powiedzieć, że w pewnym sensie to jest też tak regionalny nasz temat, bo przecież są zakłady produkcyjne na terenie województwa lubuskiego, który dla tej sieci właśnie produkuje meble. Pracowników został zwolniony po wpisie w wewnętrznej sieci, która komunikuje pracowników, w której sprzeciwiał się propagandzie LGBT właśnie prowadzonej przez tę firmę. Po, jak rozumiem, też śledziliście państwo te informacje, po jakiejś rozmowie, reprymendzie ze strony szefostwa, on zdecydował, że nie usunie wpisu, który jakby jednoznacznie potępia tę strategię firmy, czy propagandę LGBT właśnie. On został zwolniony, no i oczywiście za tym poszła lawina komentarzy, także stanowisk. Najnowsze stanowisko to stanowisko Episkopatu Polski, które stanęło w obronie tego pracownika. I tu pojawia się pytanie o to, jakie regulacje są ważniejsze w naszym państwie? Jakie postawy są ważniejsze i mają powinny być chronione. Czy to są te dotyczące wolności przekonań, czy jakieś wewnętrzne, korporacyjne zasady i ideologie? Stanisław Iwan, jak pan ocenia tę sprawę?
Tu głos to uważam, na porozumienie. Oceniam oczywiście skandalicznie, ale odpowiadając wprost na pana pytanie, to w najważniejszym dokumentem w Polsce jest konstytucja i ta konstytucja jednoznacznie gwarantuje swobodę między innymi wyznania i poglądów. W związku z powyższym to, co się stało, jest bez precedensu skandalem, żeby jakiś międzynarodowy koncern uzurpował sobie prawo do tego, żeby oceniać pracownika nie za jego pracę, bo przecież nie za jego pracę, lojalność względem firmy i tak dalej, tylko za zaprezentowany światopogląd i to na dodatek światopogląd, który jest podparty cytatami z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu i Starego Testamentu. I jeżeli dochodzi już do tego, że jakiś sobie prezes, czy dyrektor, czy właściciel jakiejkolwiek instytucji uzurpuje prawo do tego, żeby cenzurować Pismo Święte, no to to jest skandal niebywały i w związku z powyższym rzeczywiście wzbudza to słuszne oburzenie. Dlatego też myślę, że reakcja i Państwowej Inspekcji Pracy i ministra Ziobro i wszystkich instytucji łącznie z Episkopatem Polski jest jak najbardziej uzasadniona, bo jest to się mówi mocno o liberalizmie, o wolności i tak dalej, natomiast jest to totalne zaprzeczenie właśnie tego, jest to narzucanie jakichś totalitarnych rozwiązań, które komuś odpowiadają innym osobom. Tak nie może być.
Ewa Zdrowowicz, Nowoczesna, i pani ocena.
Zupełnie nie zgadzam się z moim przedmówcą. Ponieważ jest różnica pomiędzy wyrażaniem swoich poglądów a postawą ocierającą się o promowanie nienawiści i życzeniem śmierci. Jest to olbrzymi dysonans, który nie został tutaj zachowany przez pracownika.
Czy ten pracownik życzył śmierci? Bo to proszę,
tak. To proszę to przeczytać sobie i w całym kontekście. Ja to czytałam.
No więc kontekst szerszy chyba jednak na to nie wskazuje.
IKEA, proszę przeczytać to, co on napisał.
On zacytował, on zacytował fragmenty z Pisma Świętego. W związku z powyższym...
Ale w kontekście takim zacytował, że było to życzeniem śmierci dla tych,
Cytacie jest napisane, że to o tej śmierci, a nie jego życzenie osobiście.
Tak, ale cytaty się robi dla poparcia swoich jakichś poglądów. Te poglądy ocierały się o promowanie nienawiści. I teraz tak, IKEA wyjaśniła swoją decyzję i uzasadniła zwolnienie w ten sposób, że gdy istnieje chociażby ryzyko naruszania dóbr lub godności osobistej innych pracowników, podejmuje ona zawsze działania zgodne z prawem pracy i wartościami idei. IKEA oceniła, że taka sytuacja miała miejsce i zwolniła pracownika. Natomiast co się dzieje dalej? Ordo Iuris stanęło za nim murem, jak i wiele innych tutaj tu przytaczanych osób czy instytucji. I teraz on szuka powrotu dla firmy, szuka sądownie. Sąd będzie rozważał, oczywiście, ale wyroki sądu są niezbadane. Jakby nie było, jest to awanturnicza droga wybrana przez tego pracownika, podsycana przez Ordo Iuris i innych. A nade wszystko eskalacja tych poglądów, które są, nie zyskała żadnej wielkiego zainteresowania samych pracowników, ponieważ sami pracownicy uważają ten incydent za chucpę.
To znaczy zdania pracowników zdaje się, że są podzielone, pojawiają się również komentarze popierające tego pracownika. Teraz komentarz Rafała Szymczaka z Kukiz 15, proszę.
Ja myślę, że za tym apelem, który wystosowała IKEA do swoich pracowników, stał fakt, że ta grupa LGBT to jest jednak grupa wpływowa, także i przynosząca koncernowi duże zyski, bo lubi ten koncern. No i myślę, że tak jak firma wystosowała ten apel w celach biznesowych tak naprawdę, a nie światopoglądowych, tak teraz wszyscy, którzy nie zgadzają się ze zwolnieniem, powinni potraktować firmę. Także rozpoczęła się akcja bojkotu w internecie i myślę, że to może firmie coś pokazać, tak? Że nie godzimy się na akurat takie wybieranie, co i które treści światopoglądowe promujemy, a których nie wolno i oceniamy tego z pozycji wszechwładnej.
Ten wpis i cytat z Pisma Świętego, który został zamieszczony przez tego pracownika. Biada temu, przez którego przechodzą zgorszenie. Lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spłynie na nich. Jak rozumieć słowa Starego Testamentu? Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, ja myślę, że warto zapytać choćby osoby wyznania judaistycznego i myślę, że gdyby to była osoba, gdyby to nie był chrześcijanin, tylko Żyd. Oczywiście, to myślę, że to nie byłaby afera polska, ale ona by była międzynarodowa. I IKEA by przepraszała wszystkich na całym świecie z tego tytułu.
A może trzeba się zwrócić do gminy żydowskiej?
Być może, o tą interpretację. Myślę, że najlepszym będzie to rozwiązaniem. I to będzie tak naprawdę prawdziwy efekt, jak i kogo szanujemy. To znaczy wszystkie osoby, chrześcijan, szczególnie katolików, możemy szykanować, wyrzucać z pracy za ich poglądy. Natomiast tych, którzy promują wszelkie środowiska homoseksualne, lesbijskie, szeroko pojęte LGBT, to oczywiście oni mają prawo, ich trzeba promować, ich trzeba, nie wiem, zachęcać nawet, ich trzeba bronić. Ja mam wrażenie, że zaczynam żyć w jakimś dziwnym gdzieś środowisku, bo jeżeli ja chcę uchronić swoje dziecko, żeby, nie wiem, dorosły człowiek czteroletniego dziecka nie uczył na przykład onanizmu, a takie są założenia w kartach LGBT, seksualizacji dzieci, to ja nagle staję się tym złym ojcem. No dla mnie to jest skandal, ale w moim przekonaniu, jeżeli człowiek dorosły, czterolatka na podwórku dzisiaj by zaczepiał i o takich rzeczach mówił, to chyba wszyscy byśmy się oburzyli i natychmiast byśmy składali doniesienie do prokuratury. Natomiast pod taką formą promocji, do której zachęca przecież w moim przekonaniu ta firma, tak naprawdę próbuje się wprowadzać choćby do przedszkoli, do szkół.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jeżeli ktoś dzisiaj tego broni i zostaje z tego tytułu wyrzucony
IKEA
z pracy,
to IKEA jest największym pracodawcą w województwie lubuskim, stwarza najbardziej stabilne miejsca pracy.
To z tego tytułu mamy się wyzbyć wszystkiego,
Szwecja,
tak?
Jest krajem liberalnym, jeśli szefowie IKEA uznali, że jeden z pracowników wzbudza agresję wobec pracowników o orientacjach homoseksualnych, a tacy są, to sieje...
Czyli wobec niego agresji nie było, wobec tego agresję. Pracownika. Tylko
jeśli on ma rację,
niech
idzie do sądu. Sądy przywracają bardzo często pracowników. To jest wykorzystywane instrumentalnie, politycznie i zupełnie nie wpisujmy się w to. Pamiętajmy, że Sweetwood, IKEA to jest bardzo ważny podmiot województwa lubuskiego. Uszanujmy przede wszystkim
Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska.
powiem szczerze, aż tak nie analizowałem tej sytuacji, nie wgryzałem się w ten problem. Mamy tutaj prywatną firmę, która ma swoje regulacje prawne. Myślę, że pracownik jest poszkodowany, zawsze jest odwołanie się do sądu i szukanie tam rozwiązań korzystnych dla siebie. Tak naprawdę nie mam zdania na ten temat. Ja też nie widzę nic złego w cytowaniu Pisma Świętego. Dla mnie to jest nic, co by było, miało być negatywnie odbierane lub za to miały być Polacy karani. Nie wiem. Nie mam po prostu zdania na ten temat. Są to jakieś wewnętrzne regulacje. A czy to politycznie rozlewać? Myślę, że nie warto.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję w studiu Radia Zachód w Gorzowie. Pani Ewa Zdrowowicz z Nowoczesnej.
Serdecznie dziękuję Państwu.
A w studio w Zielonej Górze Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry i dzisiaj to już do widzenia. Wszystkiego dobrego życzę.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska.
Do widzenia.
Dzień dobry.
Myśmy chcieli jeszcze
to będzie dobry dzień. Rafał Szymczak, Kukiz 15.
Początek dyskusji, ale
koniec.
Stanisław Iwan, Porozumienie.
Do widzenia, dziękuję.
I Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję za rozmowę.
Janusz Życzkiewski, kłaniam się pięknie. Teraz już wiadomości Radia Zachód.